Dzień dobry Państwu, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl, Rozmowy o świecie. Proszę Państwa, dziś będziemy po raz kolejny rozmawiać o Rosji, no a to dlatego, że doszło do strasznej sytuacji, do strasznego zdarzenia, do ataku terrorystycznego, który miał miejsce w Krasnohorsku pod Moskwą, tam w centrum Krokus City Hall, swoją drogą niezbyt rosyjska nazwa, a tam doszło do ataku terrorystycznego, w wyniku którego zginęło bardzo wielu cywilów. Mówię bardzo wielu, bo tutaj pojawiają się dalej różne liczby. Jedni piszą o ponad 130 osobach. Margareta Simonian, propagandystka rosyjska, poinformowała o 143 osobach. Ta liczba jeszcze nie jest w tym momencie, kiedy nagrywamy tę rozmowę, do końca potwierdzona. Wiemy natomiast, proszę Państwa, jaka jest opinia rosyjskiej propagandy i rosyjskich służb, kto zdaniem Rosjan ten atak przeprowadził, tylko nie mamy pewności, czy to rzeczywiście tak było. Wiele bardzo jest pytań w tej sprawie i my dzisiaj postaramy sobie odpowiedzieć na te pytania, postaramy się Państwu przekazać, jak ten atak wyglądał, co się dokładnie wydarzyło, ale omówimy sobie także inne ataki terrorystyczne, które miały miejsce na terytorium Federacji Rosyjskiej za czasów panowania Władimira Putina, bo tak to określę, to jest, proszę Państwa, panowanie, bo prezydentem to Władimir Putin na pewno nie jest, mimo tego, że po raz piąty właśnie nim został, on nie jest tylko prezydentem, on kreuje się na cara, na po prostu dyktatora rosyjskiego. No i właśnie już do różnego rodzaju ataków terrorystycznych za jego rządów dochodziło, będziemy o nich dzisiaj mówić. Więc odpowiemy sobie na pytanie, co wydarzyło się w Krasnohorsku, kto ten atak mógł przeprowadzić, jakie w tym wszystkim właśnie cele mogli mieć ci terroryści, ci zamachowcy, jak do tego odnoszą się teraz rosyjskie służby, jak Rosjanie mogli, rosyjskie służby i Władimir Putin chcą tę sytuację wykorzystać. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, omówimy sobie te wcześniejsze akty terroru, jakie miały miejsce na terytorium Rosji za panowania Władimira Putina. A moim gościem jest po raz kolejny ekspertka od polityki rosyjskiej, także od Władimira Putina, proszę Państwa, jak zwykle nieoceniona, po raz kolejny na tym kanale, Krystyna Kuszcza-Pledlich. Dzień dobry, Krysiu.
Dzień dobry Ci i dzień dobry Państwu.
Krystyno, powiedz mi, co czułaś, jak zobaczyłaś te nagrania spod Moskwy, z Krasnohorska? Zrobiło to na Tobie wrażenie, ten atak?
Czułam się, jakbym była na Dubrowce, na której byłam. Nie w czasie ataku, ale zaraz następnego dnia. Oczywiście wszystkie wspomnienia są, narzucają się tak bardzo, że w tym nie ma nic dziwnego. Czułam się okropnie i oczywiście żal mi było tych ludzi, bo żal mi było tych ludzi z jednej strony niewątpliwie, a z drugiej strony strasznie mnie denerwowały komentarze telewizyjnych prezenterek, które mówiły, że to takie straszne zabijać dzieci i zabijać w ogóle ludzi, strzelać do nich. Tak to mówiły, jakby nic innego wojska rosyjskie nie robiło od 2 lat w Ukrainie.
No tak, to jest też ciekawe, prawda, że jak ginie 150 osób, 140 kilka osób, ta liczba się pewnie jeszcze zwiększy. To cały świat o tym mówi, a jak ginie w jednym ataku, czy w kilku atakach od kilku rakiet, w jednym mieście, a giną każdego dnia kilkadziesiąt osób, gdyby to złączyć, to w parę dni będzie większa przecież liczba, to już świat się do tego przyzwyczaił.
No i do jakich my wniosków dochodzimy? Że Władimir Putin, działając przy pomocy aktów terrorystycznych od 24 lat, ma rację, tak?
Nie wiem, czy ma rację, wiesz, ale na pewno jest tym skuteczny. To jest przerażające, że z jakiegoś powodu on jest w stanie dalej sprawować władzę w Rosji i ta Rosja tę wojnę prowadzi, no bo w jakiś sposób on jest po prostu skuteczny i jego służby. Ten terror jest skuteczny i to widać.
Z tym, że każdy terror kiedyś się kończy.
No, tak uważasz, że się kiedyś ten terror skończy? Bo ja mam wrażenie, że ten terror może się zamienić z jednego... Po raz kolejny rozmawiamy o Putinie i mam takie obawy, po każdej tej naszej rozmowie nie mam dobrych wniosków, może dzisiaj będzie inaczej, ale nie masz takiego wrażenia, że po prostu ewentualnie jeden dyktator zastąpi drugiego. Ja już po tym, co się wydarzyło, bo nie rozmawialiśmy po wyborach, po tych sfałszowanych kolejnych wyborach, po tych 88%, jedyne co Rosjanie potrafili, to wyjść w południe i zamanifestować, że oni zagłosują w południe.
Zaraz. Jedyne, co potrafili? potrafili pod wielką groźbą, na przykład dekretu mera Moskwy Sobianina, że każdy, kto zjawi się w lokalu wyborczym o godzinie 12, 17, tak jak prosił Nawalny w nawiasie, to będzie mógł być posadzony na 5 lat więzienia. Już, wystarczy. Wszyscy oni, którzy wychodzili, wychodzili pod groźbami. Oni wiedzieli, że kamery, że w kamerach zostają ich twarze i że w każdej chwili, czy następnego dnia, mogą przyjść do nich, zapukać i powiedzieć, to pan wczoraj był i w lokalu wyborczym o godzinie 12 razem z wieloma kolegami, albo też, co też wielu ludzi było w tych dniach wyborów, na grobie Nawalnego. To wszystko są sprawy, które grożą co najmniej aresztem.
No tak. No to w jakiś sposób możemy powiedzieć, że jednak Rosjanie jakiegoś rodzaju pewnego bohaterstwem się wykazali, niektórzy przynajmniej w trakcie tych wyborów, tak? Tak uważasz?
No myślę, że ci, którzy przeglądali karty wyborcze, liczyli karty wyborcze, musieli być najprawdopodobniej zdumieni ogromną ilością nieważnych kart wyborczych rzucanych przez opozycjonistów Putina. Nawalny namawiał do tego, żeby stawiać krzyżyki przy wszystkich z wyjątkiem Putina. Przypominam, że było 4 kandydatów. Albo żeby przekreślać całą kartę, albo niektórzy pisali na niej Nawalny. My nie wiemy, ile takich kart było. Ja myślę, że było tych kart z 30%, 20% co najmniej, a i to było już na pewno za dużo, jak na możliwości psychologiczne i psychiczne tych, którzy te karty liczyli.
No tak. No ale i tak, do fałszerstw dochodziło po prostu cały czas.
Od 2000 roku on fałszuje wybory, więc nic nowego.
No tak. No to te chyba były najbardziej sfałszowane, chociaż nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale to też jest ciekawe.
Te były najprymitywniej sfałszowane, bo teraz po raz pierwszy, przede wszystkim po raz pierwszy, wybory trwały 3 dni i po raz pierwszy można było ich dokonywać w internecie. Widzieliśmy, jak to zrobił pan Putin, kiedy komputer stoi bokiem do nas, żebyśmy przypadkiem nie widzieli, co się dzieje na ekranie. Putin bierze za myszkę i już, i zaraz potem się pokazuje na komputerze, dziękujemy, że przegłosowałeś. Przecież on nie ma pojęcia, nawet o poruszaniu myszką przy komputerze.
No tak. No to jest, wiesz co, mnie najbardziej jednak tym wszystkim przeraża co innego. Ja obserwuję Putina od początku tej wojny i wcześniej też i on, mam wrażenie, wygląda w tej chwili najlepiej od początku wojny. To znaczy chodzi o taką pewność siebie, o mowę ciała, o to jak on wygląda czerstwo, jakie on ma kolory na twarzy. On rzeczywiście było widać przez jakiś czas, że on choruje. Oczywiście zakładając, że to nie jest jego sobowtór. Natomiast jeżeli założymy, że to jest on, no to trochę...
To nie jest jego sobowtór, to jest on.
Właśnie.
On... Nie wyobrażam sobie, żeby aż tak można było podrobić intonację głosu i te drobne sprawy, które są właściwe tylko dla Putina, nie wiem, są geniusze na pewno wśród tych 4 jego sobowtórów, ale jestem prawie, że przekonana, no przecież prawie, że to jest on. Oczywiście na początku on liczył, przypomnijmy, on liczył na to, że wojna się skończy w ciągu 2 tygodni maksimum. Nie skończyła się, był załamany tym, że nieprawdą okazało się, iż Ukraińcy na nich czekają, przyjmą ich z kwiatami i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj on był rzeczywiście załamany, ale i pierwszymi przegranymi, przecież z początku Rosja bardzo długo przegrywała, ale w miarę braku amunicji w Ukrainie, w miarę tego, jak Ukraińcy nie mają czym walczyć, a rosyjskie wojska tym samym jednak zdobywają przewagę, on czuje się coraz lepiej. A poza tym zobaczył, że ma szansę doprowadzenia do tego, o czym od dawna marzył, to znaczy do podziału świata na 2 nierównoważne, tym niemniej wojujące ze sobą części, to znaczy proamerykańską część europejską, część zachodnią i to, co on teraz łączy, łącznie z BRICS-em, to jest Chiny, Brazylia, Argentyna i już nie pamiętam, jakie państwa tam wchodzą jeszcze. W każdym razie państwa wschodu i Europy i Azji Środkowej.
No tak, globalne południe.
I Afryka.
Tak. No i on tam nie jest zbrodniarzem, tylko jest politykiem. Indie, tak. Mówię, że on tam nie jest zbrodniarzem, on tam jest po prostu politykiem. On jest tam może nie mężem stanu, ale silnym politykiem. Dla wielu.
Prezydent Turcji złożył kondolencje, dlatego że bardzo dokładnie wymieniają prezenterzy telewizji rosyjskiej, kto złożył kondolencje prezydentowi Putinowi. Oczywiście tutaj wspomnieli także o kondolencjach płynących od rządów, tak jak u nas to się zdarzyło, dlatego że u nas Ministerstwo Spraw Zagranicznych kondolencje złożyło, ale to już nie ma takiej wagi jak osobiste kondolencje złożone przez prezydenta, między innymi przez prezydenta Turcji, prawda? A Turcję mamy w NATO. No i co?
Tak. No Turcja cały czas gra w swoją grę i tutaj jakby trzeba przyznać, że jest skuteczna. Druga armia NATO jednocześnie lawiruje między Rosją a NATO, będąc w NATO, aczkolwiek najbardziej mnie w tym wszystkim zawsze jednak, nie powiem, że bawi, ale jednak w pewien sposób mi imponuje, że Turcja jest jedynym z tych krajów właśnie NATO w ostatnim czasie, który miał odwagę zestrzelić samolot rosyjski, kiedy on wszedł w po prostu przestrzeń powietrzną Turcji. To pamiętajmy o tym. Turcy, jak po prostu Rosjanie sobie wlecieli w ich przestrzeń powietrzną, to się nie bali tego zrobić. To było parę lat temu. Co prawda to nie był pierwszy raz, no ale już po prostu za którymś razem zareagowali. Ale wrócę do zamachu, bo chciałem cię zapytać najpierw jeszcze, czy Władimir Putin to jest polityk, który używa zamachów terrorystycznych do własnych celów, czy zamachy terrorystyczne, które się stale zdarzają w Rosji za jego rządów, to jest coś, co on wykorzystuje?
Odwrotnie. Ale to jest tylko moje zdanie i proszę to przyjąć tylko jako moje zdanie, jako gdzie mogę się mylić, szczególnie jeśli chodzi o ten ostatni akt terrorystyczny. Tym niemniej mnie się wydaje, że wtedy, kiedy Putin nie widzi innej możliwości osiągnięcia celu, sięga po zamachy terrorystyczne. Ten zamach, jak dzisiaj w naszej telewizji, jednak usiłują dziennikarze udowodnić, że to ISIS, że to państwo islamskie, choć państwo islamskie, akurat jego oddział w Afganistanie jest najsłabszy. No, w każdym razie, że być może to rzeczywiście państwo islamskie. Ja jednak myślę, że nawet jeżeli służby wywiadowcze rosyjskie zlekceważyły uprzedzenie służb amerykańskich o zbliżającym się akcie, to jednak jakoś do tego aktu dopuszczono. Zlekceważono to ostrzeżenie amerykańskie. Teraz się z niego naśmiewają. W ogóle, prawda, Putin powiedział, że to szantaż. I teraz mnie się jednak wydaje, że jeśli to nie była czysto robota rosyjska i spec-służb rosyjskich, to być może dopuszczono do tego aktu, bo jest on korzystny dla polityki Rosji. Jest on korzystny do zjednoczenia Rosjan w wojnie z Ukrainą. I o tym zjednoczeniu się cały czas mówi i cały czas się mówi, że jesteśmy jednym narodem, jesteśmy jedną rodziną. I to się powtarza od wczoraj bez przerwy. Więc akty terrorystyczne tak czy inaczej bardzo służą Władimirowi Putinowi do osiągnięcia jego najstraszniejszych celów.
A czy mogłabyś powiedzieć konkretnie, co się wydarzyło?
Wydarzyła się rzecz niepojęta. Otóż pod takie ogromne centrum podjeżdża jakiś samochód, nie wiem, bośmy tego nie widzieli. W każdym razie z tego samochodu wysiadają ludzie uzbrojeni. Nie wiem, bośmy tego nie widzieli, ale mają ze sobą te koktajle Mołotowa, które przecież nie wsadzisz tego do kieszeni i zostają przepuszczeni przez jednak jakieś tam, jakieś ludzi, którzy sprawdzają przecież przy wejściu, po pierwsze bilety sprawdzają, a po drugie we wszystkich takich miejscach są te bramki, przez które przechodzą ludzie, bramki wykrywania metali. Nie wiem, czy tam były takie, czy nie. W każdym razie no nie można wejść do takiego centrum bez żadnej kontroli. A więc wchodzą. Ilu ich jest, nie wiadomo. I zaczynają strzelać. Jest to, wchodzą do sali, wchodzą do ogromnego centrum, gdzie jest 6 tysięcy osób. Trudno sobie w ogóle to wyobrazić. I zaczynają strzelać. Nie bardzo wiemy, czy to na parterze, czy nie na parterze, czy na... Zdaje się, że na parterze. W każdym razie zaczynają strzelać i ewakuują się stamtąd bez śladu. Znikają. Nikt ich nie łapie w tym strasznym zamieszaniu i nie rzuca się na nich, nie próbuje ich obezwładnić. I oni wychodzą stamtąd i ci znakomicie przygotowani ludzie do takiej akcji robią rzecz trudną do pojęcia. Wsiadają do samochodu, którym przyjechali i jadą w siną dal. Część z tych napastników, czterech z tych napastników, dobrze. Przyjmijmy, że ja podaję teraz Państwu wersję rosyjską. Od rana jestem w telewizji rosyjskiej i dlatego właściwie człowiek powinien po paru godzinach zdecydowanie iść na jakieś leczenie psychiatryczne. Ja nie przesadzam, ponieważ od samego rana słyszę o tym, że organizatorem tego aktu terrorystycznego są Stany Zjednoczone, które przy pomocy swoich bardzo dobrze opłacanych ludzi napadają na Europę. Od rana słyszę, że Stany Zjednoczone i cały totalny Zachód, jak to jest nazwane w Rosji, o niczym innym nie myślą, nie mówią i nie marzą, jak o zniszczeniu Rosji i rozdzieleniu jej na kawałki. Dobrze, wracamy. Więc to jest główny leitmotiv tego, co podaje telewizja rosyjska. Teraz trzymajmy się tych faktów, które poznałam z tejże telewizji. Otóż bardzo szybko, przed południem dzisiaj, zostają złapani po oczywiście uprzednim oznajmieniu, że wszystkie siły FSB i inne są rzucone na poszukiwanie terrorystów. Po paru godzinach już słyszymy, że są terroryści, mają ich, złapali i tak dalej. Wszystkie 11 osób. I już my widzimy. Widzimy dwóch straszliwie nieszczęsnych ludzi, może oni są terrorystami, ale ten bardzo nikłej postury człowiek trzęsący się tak ze strachu, że aż nie może mówić, tak strasznie lata mu szczęka ze strachu, oczywiście z zakutymi rękami, mówi leżąc na ziemi, przygnieciony przez jakąś tam nogę czy rękę, która potem bierze go za włosy i podnosi mu twarz i mówi, gdzie byłeś? Byłem tu i tu. Co robiłeś? Strzelałem. A dlaczego strzelałeś? Bo mi zapłacili. Mówi to wszystko bardzo kiepskim rosyjskim. A skąd ty wiedziałeś, że o tym? A na Telegramie. Telegram to jest taki Facebook ichniejszy. Powiedzmy, więc tam zaproponowano, że mogę zarobić. Ile możesz zarobić? 500 tysięcy rubli. To jest bardzo mało.
To jest 5 tysięcy dolarów. Przepraszam, że ci wejdę w słowo. To jest 5,5 tysiąca dolarów maksymalnie.
Pokazują nam cały czas dwie osoby. Jedna, która jako tako mówi po rosyjsku bardzo słabo, a druga w ogóle nie mówi i tylko porozumiewa się przez tłumaczkę. Ten drugi człowiek o zmasakrowanej zupełnie twarzy jest pokazywany, jest jak spływa krwią, no, żeby się naród mógł nacieszyć, że ci zbrodniarze, którzy nas zabili, też będą, prawda, cierpieć. ten w ogóle nie mówi, ten drugi w ogóle nie mówi po rosyjsku i okazuje się, że mówi po tadżycku, że są to dwaj Tadżycy. Więc i cały czas jest absolutnie wysyłana do śmieci wersja o ISIS, jest wyśmiewana wersja o ISIS, jest i jak leitmotiv znowu wraca to, że Stany Zjednoczone swoich podopiecznych, to znaczy Ukraińców, chronią, twierdząc, że to bojownicy ISIS napadli na to centrum i tym samym chcą oczywiście odwrócić uwagę od Ukrainy. I oczywiście jest powiedziane, bo jakżeby inaczej, że samochód, w którym złapano tych nieszczęsnych ludzi, a widać, i mówią o 11, pokazują tylko dwóch, on zmierzał w kierunku granicy ukraińskiej, złapano ich w obwodzie briańskim, a prezydent Putin, który po długim, a żmudnym oczekiwaniu na jego wypowiedź, bo dopiero się dzisiaj wypowiedział po południu, stwierdził, że oni zmierzali do granicy ukraińskiej, gdzie ukraińskie służby bezpieczeństwa przygotowały im okno do przejścia. No, jeżeli zmierzali do granicy ukraińskiej, to nie wiem, dlaczego mieliby się tam przemykać, nieważne. Tak czy inaczej, wszystko, takie są fakty. Cały czas pokazują tych samych dwie osoby i cały czas w różnych wersjach, ale z nieprawdopodobnym nasileniem, które trudno mi Państwu przekazać, ponieważ jest w tym tyle absolutnie irracjonalnego bełkotu dotyczącego nienawiści Zachodu do Rosji. To cokolwiek uważane jest za prawdę, a więc słyszymy, że no są takie wersje na Zachodzie, że przecież myśmy sami to sobie urządzili, że to jest przez nas organizowana akcja terrorystyczna. Oczywiście nie ma granicy tej rusofobii i znajdują się ludzie z Zachodu, tacy jak była pani minister chyba spraw z wewnętrznych Austrii, z którą tańczył na jej ślubie Putin, mówi: to straszne, jaka rusofobia panuje teraz na Zachodzie. Wszyscy mówią, nie, powszechnie mówi się, że to jest atak, który Rosjanie sami przygotowali. No więc wersja, którą się stale powtarza, to jest autorstwo całego zamachu Stany Zjednoczone, wykonawstwo ludzie za pieniądze, tacy właśnie jak ci Tadżycy. No i to byłoby na tyle, jeśli idzie o fakty. Jak ci ludzie, nawet 11 osób, jak mogło zabić tak dużą, tak dużą liczbę ludzi, o których mówią, to jest 143 osoby, bardzo dużo rannych, więc jak to było możliwe, jak ten akt terrorystyczny przebiegał, to naprawdę trudno odtworzyć i trudno sobie wyobrazić. Tym niemniej to, co teraz widzimy i fakty, którymi teraz dysponujemy, zupełnie nie odpowiadają temu, co się stało. Dlatego, że... Przepraszam.
Proszę dokończyć.
Po prostu trudno uwierzyć, nawet trudno uwierzyć, żeby ten trzęsący się, bardzo niewielkiego wzrostu, chudziutki facet, nawet za 500 tysięcy rubli, był gotów zabijać. To ani on, ani ten pokazywany kolega, który z rozbitymi wargami mówi: tak, to ja za pieniądze. No oczywiście w takich warunkach można się przyznać do wszystkiego. Dlaczego mnie tak trudno uwierzyć w zewnętrzne przygotowanie tego aktu terrorystycznego? Po prostu moje dotychczasowe doświadczenie raczej skłaniało się do wersji, która była wielokrotnie sprawdzona, na której potwierdzenie mam imiona, nazwiska, daty, że największe akty terrorystyczne, które poszły w świat, ze swoją straszną sławą, były organizowane przez służby specjalne Rosji. Tak było w 1999 roku, tak było w 2000 roku, w 2002 przy Dubrowce, tak było w 2004 roku. Bardzo boli mnie, kiedy moi koledzy dziennikarze mówią przypuszczalnie, to nie jest udowodnione, a nawet znakomita i bardzo przeze mnie szanowana autorka Newsweeka, pani Paulina Siegin, mówi, no mówi się, że, ale to nie było udowodnione. Otóż udowodnione było wszystko od A do Z, szczególnie jeśli chodzi o rok 1999, do tego stopnia, że nie tylko wskazano ludzi z FSB, którzy organizowali zamachy, przypomnę, było to wysadzanie domów dwóch w Moskwie i dwóch poza Moskwą. Zaczęło się od Bujnackska, potem dwa wybuchy w Moskwie, Kaszersko-Szosę i ulica Gurianowa i skończyło się na Wołgodonsku. Wszystko było dokładnie stwierdzone, kto, gdzie, kiedy i jak. Choćby dlatego, że kolejny atak w Riazaniu nie udał się z powodu czujności mieszkańców po pierwsze i z tego powodu, że służby FSB Riazania, nie powiadomione w ogóle o tym, co mają zamiar zrobić służby specjalne Moskwy, złapały za rękę tych ludzi z FSB. Więc no i skończyło się to także dość tragicznie dla generała FSB, który tym wszystkim zawiadował i organizował, ponieważ pewnego dnia na lotnisku zresztą w Groznym, gdzie urzędował podczas wojny czeczeńskiej, no sam się zastrzelił po wyjściu pewnego człowieka, który mu to najwidoczniej zasugerował. I tyle jeśli chodzi o rok 1999. Dodam, że Duma wtedy odmówiła stworzenia komisji, która by zajmowała się śledztwem, ale powstała społeczna komisja, bardzo silnie działająca. Na jej czele stał znany bardzo obrońca praw człowieka Siergiej Kowaliow i oprócz tego jeszcze parę innych osób, które dowiodły, przepraszam, zastępcą Kowaliowa był Siergiej Juszenkow, był to także deputowany Dumy. Człowiek, który niebywale mi pomógł dlatego w zbieraniu materiału, ponieważ no, dzielił się tym, co udało im się tam stwierdzić. Nie będę w to teraz wchodziła, bo przecież nie o tym zamachu terrorystycznym mówimy. Dodam tylko, że ci, którzy najbardziej, którym udało się najlepiej, najskuteczniej dowieść, że to FSB wtedy wysadzało Rosję, czyli ów deputowany Siergiej Juszenkow, zastępca naczelnego demokratycznej, opozycyjnej Nowej Gazety, Ściekocichin, Jurij Ściekocichin, czy Politkowska i na samym końcu ten, kto napisał całą książkę pod tytułem FSB wysadza Rosję, Litwinienko, zostali zlikwidowani no jak i co to Państwo doskonale wiecie, po prostu zostali zabici. I to jest 99 rok, rok 2002. Mamy zamach na Dubrowce. Zamach na Dubrowce odbył się 22 października 2002 roku, a przygotowywany był od lutego. Przygotowywany był także pod Moskwą w miejscowości Bałaszycha, gdzie był obóz ludzi, którzy przygotowywali tychże i Czeczenów, i nie Czeczenów, którzy mieli tam atakować Dubrowkę. W każdym razie był to atak przygotowany. W tym ataku brało udział bardzo dużo Czeczenów w wielu z nich także powyciąganych, i Czeczenek, wiele powyciąganych z więzień, gdzie ich wsadzano pod różnymi pretekstami wcześniej. I był on konieczny wtedy, jak się okazało, inaczej może powiemy, jaki był wtedy cel? Jaki był cel roku 1999, taki, że Czeczeni wysadzają domy w Rosji, w związku z czym Czeczeni są terrorystami, w związku z czym zaczynamy wielką operację antyterrorystyczną i na jej czele staje bardzo niedawno mianowany premier Putin. Muszę tutaj dodać, że atak na Dagestan sprowokowany także działaniami służb specjalnych, atak w wykonaniu komendanta czeczeńskiego Basajewa, atak na Dagestan był uważany za atak na Rosję, no bo Dagestan jest częścią Rosji. Więc Czeczenia, Wielka Czeczenia napadła na Małą Rosję, no bo to tak to brzmiało, Czeczenia napadła na Rosję. I to był sierpień 99 roku i w sierpniu 99 roku Putin zostaje mianowany premierem, ale ponieważ cały ten napad na Dagestan nie wywołał w Rosji wystarczającego hałasu, wystarczającego wzburzenia, no to wtedy właśnie doszło do wysadzania tych domów, o którym mówiłam. Po co? Po to, żeby osoba Putina z mniej znanej stała się bardzo znaną. I wtedy Putin po tych aktach terrorystycznych wygłosił sławetną frazę o zabijaniu terrorystów nawet w wychodku.
No tak, nawet.
Rok. I więc cel, Putin osiągnął wtedy swój cel. Stał się znany, stał się komendantem, stał się inaczej, stał się uosobieniem nowego bohatera rosyjskiego. Stał się uosobieniem tego, który obroni nas przed strasznym terroryzmem czeczeńskim, który w ogóle będzie nas bronił. No i rzeczywiście w kontraście do starszego, schorowanego Jelcyna, ten młody i bardzo prężny człowiek, świetnie, jeśli chodzi o sprawy fizyczne, znakomicie sprawny, no bardzo się dużej części społeczeństwa rosyjskiego, połowie społeczeństwa rosyjskiego bardzo spodobał. Więc został prezydentem. Jest rok 2002. Toczy się cały czas straszna wojna w Czeczeniu. Wojna, w której okrucieństwo było nie mniejsze niż to, które teraz oglądamy, a nawet wtedy dziennikarze, którzy tam się nielegalnie dostawali, ponieważ dziennikarzom oficjalnie wejście było tam wzbronione, więc no, dziennikarze, którzy tam się dostawali, tacy jak ja, widzieli rzeczy potworne, których teraz się nie pokazuje, ale które na pewno mają miejsce. To znaczy widzieliśmy ofiary tortur rosyjskich. To jest po prostu potworne, co można zrobić z drugim człowiekiem, przypalać go pilnikiem, odcinać mu co się da, zostawiając go przy życiu, rozrywać na części między dwoma BTR-ami. Różne rzeczy widzieliśmy, ale to wszystko powtarza się teraz. Po co to było? Więc toczy się straszna wojna w Czeczenii i świat zachodni chce być pośrednikiem w zakończeniu tej wojny. Zaczyna się wielka akcja na Zachodzie, także pod auspicjami polityków amerykańskich, takich jak Zbigniew Brzeziński i innych bardzo znanych polityków zachodnich, która ma doprowadzić do ugody między legalnie wybranym prezydentem Czeczenów Maschadowem a prezydentem Putinem. I ma dojść do tego porozumienia w Kopenhadze 20 8 października 2002 roku. I oczywiście Putin nie mógł do tego dopuścić. Putin absolutnie nie mógł dopuścić do tego, aby Zachód w jakikolwiek sposób wpłynął na jego stosunki z Czeczenami. On nie mógł podać ręki Maschadowowi na oczach całego swojego narodu, który wielbił go jako pogromcy Czeczenów. Po pierwsze. A po drugie, jeżeli by doszło do tych wszystkich spraw, o które walczyli ci, którzy zmierzali do tego Kongresu Czeczeńskiego, Międzynarodowego Kongresu Czeczeńskiego, to wtedy organizacje, międzynarodowe organizacje różnego rodzaju, choćby Czerwony Krzyż, wjechałyby na teren Czeczenii. I co by się okazało? Że jest to jedna wielka Srebrenica, że tam nawet kopać bardzo głęboko nie trzeba, żeby znaleźć trupy straszliwie skatowane rosyjskie, także z powodu wojny i zemsty Czeczenów, a także, ale przede wszystkim trupy czeczeńskie. Cała Czeczenia była jedną wielką mogiłą i do tego nie można było dopuścić z punktu widzenia Putina. Więc co trzeba było zrobić? Trzeba było całemu światu pokazać, jak strasznymi zbrodniarzami są Czeczeni. No i doszło wtedy do tego aktu na Dubrowce. I muszę podkreślić, że winnych właściwie nie znaleziono. Tak jak w 1999 roku, kiedy podobno służby specjalne rosyjskie znalazły jakichś Czeczenów, czy tam nie Czeczenów, czy kogokolwiek, kto wykonywał te akty terrorystyczne w Moskwie, w Ogłodonsku i Bujnaksku, to proces prowadzono w kolonii karnej na południu Rosji, gdzie nie mieli wstępu nie tylko dziennikarze, ale żadne osoby nawet z rodzin tych oskarżonych. Więc jak ten proces przebiegał, absolutnie nie wiadomo. Czy skazano ludzi, najprawdopodobniej niewinnych, no takich, których schwytano i którym stwierdzono, że im właśnie się coś będzie udowadniać. Więc kto został skazany, wiadomo, ale czy ci skazani mieli dwie osoby, czy mieli jakikolwiek związek z tymi aktami terrorystycznymi, nie wiadomo. A tutaj na Dubrowce gorzej. Wszystkich terrorystów zabito. Po prostu. Nie zapomnijmy, że na skutek aktu terrorystycznego i działań samych terrorystów zginęło 5 osób. To znaczy, terroryści zastrzelili rzeczywiście 5 osób z tych, które siedziały na sali i chciały uciec, czy nie poddawały się rozkazom. Ale przeszło 300 osób zginęło od gazu, którym następnego dnia rano potraktowano wszystkich znajdujących się w tej sali na Dubrowce. To znaczy nie tylko przecież terrorystów, ale wszystkich widzów, którzy tam siedzieli, więc zginęła masę cywilnych ludzi, zwykłych, którzy tam przyszli oglądać spektakl Nord-Ost. I automatycznie te ofiary przypisuje się terrorystom, a to nie były ofiary terrorystów, dlatego że wszyscy terroryści zginęli albo zastrzeleni przez oddziały FSB, które tam weszły rano, albo też z powodu gazu, ale jednemu udało się wyjść żywym. To był właśnie ten, którego wskazywali Czeczeni jako głównego organizatora całej tej ekipy mającej dostać się na Dubrowkę. O wszystkim tym bardzo dokładnie piszę w mojej książce Wowa Wołodia Władimir. I dlaczego się do tego odwołuję? Bo oczywiście to, co ja mówię, może się Państwu wydawać niejasne albo nawet nudne, ale tam są po prostu przytoczone dowody, imiona, nazwiska, daty i co się z tymi ludźmi dalej stało. Mamy 2004 rok i atak na Biesłan. Znowu wiadomo, 1 września, znowu wiadomo, skąd wiadomo? No wiadomo z dokumentów, które zostały i które ludzie tym zainteresowani bardzo szybko znaleźli i pokazali. A więc są dokumenty ówczesnej tamtejszej milicji, to nawet chyba nie była jeszcze policja, z tamtych terenów, milicjantów, którzy są zbulwersowani tym, że zdejmuje się ich z posterunków na takiej i takiej przestrzeni. I to była właśnie przestrzeń od północy, chyba od w każdym razie z północnej Osetii do południowej Osetii. Wszystkie posterunki zostają zniesione, a potem, jak się okazało, co udowodniła organizacja Matki Biesłanu, dzisiaj uznana za nielegalną, one bardzo szybko udowodniły, że 1 września, podczas Wielkiego Święta rozpoczęcia szkoły w całej Rosji, w tamtych terenach, na terenach Kaukazu, wszystkie szkoły były pod ochroną milicji. Ale tę ochronę zdjęto właśnie ze szkoły numer 1 w Biesłanie. Tam nikt nie ochraniał ani tej szkoły, ani drogi do tej szkoły. I też historia z Biesłanem bardzo znamienna, bo terroryści zabili znowu kilkanaście osób, ale 300, znaczy nie pamiętam, ile tam było ofiar, ale ogromna ilość osób.
4 zabite osoby, tutaj mam zapisane. Liczba rannych 755, koszmar.
A ilu, no tak czy inaczej, bardzo szybko na dachu domu naprzeciwko tej hali sławnej, hali sportowej, znalazły się działa, które zaczęły strzelać ja nie jestem specjalistką od militariów, ale zaczęły strzelać, wystrzeliły w kierunku sali gimnastycznej, w której siedzieli zebrani, zgonione, które siedziały tam zgonione, zagonione tam dzieci i inni zakładnicy, zaczęli po prostu strzelać w tamtym kierunku i mało tego, wiedząc, że terroryści powiesili jakiś ładunek zapalający, w ten ładunek zapalający został wymierzone specjalnie działo, no i zapaliła się cała sala, zapalił się dach i na skutek pożaru zginęło także bardzo wiele osób. Ale skąd się wzięły tam te działa na dachu naprzeciwko i jak to się stało, że prezydent Osetii i prezydent Inguszetii, którzy chcieli pojechać tam, żeby po prostu być świadkami tego, co się dzieje, nie zostali, zostali zatrzymani przez rozkazami z Kremla. I dlaczego Ania Politkowska, która natychmiast, jak dowiedziała się o ataku na szkołę, natychmiast połączyła się z Maschadowym, czyli prezydentem Czeczenii, który powiedział, ja tam jadę i będę ręczył sobą za wypełnienie wszystkich żądań i po prostu za to, żeby nie doszło do tragedii. Ja jadę tam po to, żeby ten cały atak skupił się na mnie, a nie na dzieciach. Maschadow tam nie pojechał, dlatego że Ania Politkowska po drodze do Biesłanu została otruta. Walczyła o życie przez 3 miesiące. Została otruta herbatą, która nawet nie herbatą, wodą, którą jej podała stewardessa. I na szczęście samolot zaraz po wylądowaniu, chyba w Riazaniu, natychmiast zajęli się nią lekarze, uratowali jej życie, ale ona właściwie o to życie walczyła potem 3 miesiące. Więc, ale ona nie była jedyną dziennikarką, którą z tych, które zmierzały w kierunku Biesłanu, którą otruto, bo była jeszcze gruzińska dziennikarka Ledawa, bodajże się nazywała. Tak czy inaczej, usunięto wszelkich dziennikarzy i wszelkich tych, którzy naprawdę wiedzą, co się może dziać z tamtych terenów. Andrzej Babicki, dziennikarz rosyjski, który zresztą wtedy był dziennikarzem Radia Swoboda, też usiłował się dostać do Biesłanu, ale na lotnisku w Moskwie, kiedy przyleciał, specjalnie sprowokowano bójkę z nim i oskarżono go o to, że o bójkę, i posadzono go do aresztu. Więc to tylko w skrócie podaję te fakty, które pamiętam, dotyczące Biesłanu, dotyczące Nordostu, dotyczące Biesłanu. I także w przypadku Biesłanu tyle ludzi tam było, jeśli chodzi o terrorystów. Zegnano terrorystów czeczeńskich, z różnych więzień ich powyciągano, ale także byli tam Rosjanie. Oni się w ogóle między sobą nie porozumiewali. Tam były dwie różne grupy. I tak się jakoś dziwnie złożyło, że jedna z tych grup ulotniła się w ogóle i nikt ich nie łapał, nie gonił, a Czeczenów rozstrzelano wszystkich pod rząd, jak tych, których tam udało się złapać. Jeden jedyny ocalał i temu urządzono wielki proces, to znaczy atakujących było co najmniej kilkadziesiąt osób, złapano jednego i temu jednemu wytoczono proces jako organizatorowi ataku na Biesłan. Ale na przykład tego samego dnia, kiedy wybucha wojna, to jest 8 sierpnia 2000 roku w metrze, pamiętam to, w metrze w centrum Moskwy wybuchają bomby. Ginie 8 osób, ale tak się akurat, tak się złożyło, że można było z imienia i nazwiska palcem wskazać, kto był organizatorem tych aktów. O tym wszystkim piszę. Bardzo wiele aktów terrorystycznych z udziałem Czeczenów było inspirowanych przez służby specjalne Rosji, co absolutnie nie znaczy, że wszystkie akty terrorystyczne, ale tak się składa, że te prawdziwe akty urządzane przez Czeczenów przeciwko Rosjanom jakoś nie odbijały się wielkim echem i te kończyły się zwykle procesami, a te, które się nie kończyły procesami albo procesami sfingowanymi, to były akty organizowane przez służby specjalne.
Jeszcze wrócę do tego, o czym mówiłaś, do Teatru na Dubrowce, bo tam akcje oczywiście prowadziły dwa słynne oddziały, Wympieł i Alfa, i podobnie było Biesłanie. I ja byłem w szoku, jak pierwszy raz czytałem różne relacje, że ten gaz podano właśnie w Teatrze na Dubrowce i lekarze, którzy przyjechali na miejsce, prosili tych po prostu oficerów, a nie tylko tych żołnierzy czy specjalistów po prostu tych oddziałów, bo to siły specjalne, o to, żeby podać im, jaki to był gaz, żeby można było tych zakładników uratować, bo można im było dać antidotum. I oni nie chcieli podać i w związku z tym ci ludzie po prostu dusili się swoimi wymiecinami podobno, takie czytałem relacje.
Ale to nie to, że oni nie chcieli, oni nie wiedzieli, oni nie znali, oni nie wiedzieli, co podali, nie wiedzieli. Nie wiedzieli, bo oni sami, niektórzy z nich sami zginęli przecież od tego gazu.
No to dwie służby specjalne w Rosji uznawane za takie legendarne wręcz, jedne z najważniejszych, takie rosyjskie Delta Force do odbijania zakładników, do prowadzenia, tu zresztą też Alfa walczyła w Ukrainie wielokrotnie, nawet znam osoby, które walczyły z Alfą po drugiej stronie, rzeczywiście to są dobrze wyszkoleni specjalsi, natomiast no, obie te akcje to po prostu była katastrofa. No, tylko pytanie, na jakiej zasadzie to była katastrofa, czy to była celowo katastrofa, czy nie. I ja teraz chcę przejść do tego ataku, który miał miejsce no właśnie teraz pod Moskwą. Czy ty uważasz, że to naprawdę mogła być akcja zaplanowana przez rosyjskie służby? Bo ja przez chwilę myślałem, na razie się skłaniam ku tej wersji, że to po prostu może był rzeczywiście ISIS, to było państwo islamskie, tylko ktoś, nawet jeżeli wiedział, nawet jeśli dostał ostrzeżenie od Stanów Zjednoczonych, to celowo temu nie przeciwdziałał, no bo skoro Stany Zjednoczone ostrzegały konkretnie, mamy na to dowody, Rosja nic sobie z tego nie zrobiła.
Rosja kpi sobie z tych ostrzeżeń. Dzisiaj też słyszę od wielu, wielu komentatorów, że Amerykanie udawali, że nas ostrzegają. Putin nazwał to szantażem. To ostrzeżenie, że możliwe są ataki terrorystyczne i było to ostrzeżenie obywateli amerykańskich, aby jeśli można wyjechali z Rosji, jeśli tam są, a już na pewno nie chodzili do miejsc, do skupisk wielkich ludzkich, czyli właśnie do sal koncertowych między innymi. Putin nazwał to szantażem. I teraz najpierw słyszymy, że ci ludzie mieli brody. Wczoraj słyszeliśmy, że byli to jacyś brodaci mężczyźni. Dzisiaj te biedaki, których pokazano, to na pewno nie byli brodaci mężczyźni i tak wyglądali na wojowników. Wiesz, jak ja na tancerkę kabaretową. Więc też oczywiście powiedziałabym, idąc drogą mojego doświadczenia, że jest to akcja według tego, kto zyskuje, cui bono. No świetnie zyskuje na tym propaganda rosyjska, bo co my słyszymy absolutnie? My, Rosjanie, przetrzymamy wszystko. My, Rosjanie, jesteśmy teraz jeszcze bardziej zjednoczeni. O to chodzi. I tymże Rosjanom wczoraj po raz pierwszy Pieskow, Dmitrij Pieskow, czyli rzecznik prasowy Kremla, mówi, że mamy do czynienia z wojną, nie ze specjalną operacją wojskową, tylko nazywa to wojną i mało tego. I mówi, że każdy w swoim sumieniu, ja zaraz to dokładnie zacytuję, co on powiedział, każdy musi to rozumieć według swojej wewnętrznej mobilizacji. Więc mamy słowo mobilizacja. Wczoraj mówi Pieskow o tej mobilizacji. A także zostaje wczoraj wprowadzone internetowe dostarczanie wezwań do stawienia się na poborowych. Także wiadomo jest, że za tym idzie, już idzie powszechna mobilizacja. I teraz wszystko wygląda na to, że ten zamach znakomicie się przyczyni do zjednoczenia rzeczywistego Rosjan. No, widzimy dzisiaj rzeczywiście tłumy, które stoją po to, żeby oddać krew dla potrzebujących. Widzimy tłumy składające kwiaty pod tym domem, pod tą wielką halą rozrywkową. Widzimy ludzi płaczących i przysięgających, że oni to pomszczą i że teraz naprawdę czują, że wojna przyszła do nich. Więc można powiedzieć, czy nie o to chodziło. Nie wiem, czy o to chodziło, czy nie, ale to zostało osiągnięte. Ogromne zjednoczenie przerażonych Rosjan. To raz. A z drugiej strony właściwie przygotowanie tego i rezultat, przygotowanie takiej operacji to są długie tygodnie. To nie może być tak, że zrobię sobie koktajl Mołotowa, wsadzę do kieszeni, wezmę automat i pójdę, prawda, walczyć. Wszystko to było znakomicie przygotowane. Oczywiście absolutnie nie wierzę, żeby ci, których pojmano, byli tymi, którzy brali udział w tym akcie terrorystycznym. A jeżeli to nie są ci, to tamtym udało się uciec. Czyli to była akcja przygotowana z punktu widzenia organizatorów prawidłowo. A jeżeli tak, to i słyszymy o tym, że ISIS rozszerza w tej chwili swoje zamiary i że będzie, że Rosja, czyli Putin, spowodowało tyle nieszczęść dla muzułmanów, że teraz trzeba za to płacić. Nieszczęścia dla muzułmanów. Oczywiście Czeczenia, tylko druga wojna, to jest 150 tysięcy trupów i 42 tysiące dzieci zabitych, nie mówiąc już o okaleczonych. I kiedy porównać, bo były dwie wojny czeczeńskie, pierwsza, którą wywołał Jelcyn, ta trwała krótko i była zakończona pokojem z Rosją w czerwcu 1996 roku, a potem była wojna putinowska. I pamiętam, jak Czeczeni mówili o tamtej jelcynowskiej, ach, to były kwiatki. Wszystko, co wtedy przecierpieli, a przecież bomby leciały, przecież także były te punkty filtracyjne, w których ich torturowano, ale widocznie to były bardzo łagodne tortury, jeśli oni nazywają je kwiatkami, w porównaniu z tym, co zaoferował im Władimir Władimirowicz. I no i teraz mamy wielkie pytanie, czy rzeczywiście w tej chwili ISIS bierze odwet za Czeczenów, za Syryjczyków, przecież nie zapominajmy, że tragedia Aleppo, zrujnowanie Aleppo i dziesiątki tysięcy ludzi, które uciekały stamtąd, a tysiące, które zostały zabitych, to też jest dzieło Putina. To Putin w 2015 roku wysłał Wagnerowców do Syrii po to, żeby właśnie walczyli z ISIS. I zresztą pod światłym rukawodzeniem, przepraszam, pod znakomitym przywództwem generała Surowikina, który teraz daje w skórę potwornie Ukraińcom.
Teraz zginął. Nie wiadomo, co się z nim dzieje.
No właśnie. Ale przez jakiś czas. Po błądzie Prigożyna, tak, widziałam. Aha, rzeczywiście Surowikina nie ma, przepraszam. Wiem, że w każdym razie przez jakiś czas był przywołany na tego, który ma prowadzić wojnę z Ukrainą. Za co? Za ISIS może także chcieć, tak jak Basajew kiedyś. Im mniej się mówiło o Basajewie, tym częściej on się podpisywał pod wszystkimi aktami terrorystycznymi, do których nawet nie miał żadnego odniesienia. Czy teraz ISIS, która traciła na znaczeniu, podpisała się nagle pod tym aktem terrorystycznym? Być może, ale jest to też dość dziwna sprawa. Tym bardziej ja nie jestem, może ty wiesz lepiej, jacy to wiarygodni Amerykanie potwierdzili udział ISIS w tym akcie. Bo że ISIS stwierdziło, że to oni są autorami tego aktu terrorystycznego, to wiadomo. Ale ktoś z służb amerykańskich stwierdził, że to oświadczenie jest prawdziwe.
Tak.
I New York Times też to podał.
Tak, Reuters też podawał. Jest bardzo dużo wiarygodnych informacji. Najprawdopodobniej to wyglądało tak, że amerykańskie służby przechwyciły jakąś rozmowę. One nasłuchują tych terrorystów i właśnie były tam jakieś zdania, które sugerowały, że coś się zbliża, że coś się wydarzy w Rosji. Dlatego ostrzegały swoich obywateli i ostrzegały także Putina. Pytanie, czy Rosjanie wiedzieli, czy sami nie mieli takich informacji, że coś takiego się wydarzy, bo to jest to ISIS-K, czyli Khorasan, czyli no tam po prostu widać, że ta akcja pochodzi, że tak powiem, z Azji, ze Środkowej Azji. Tutaj to jest związane najzwyczajniej w świecie z Kaukazem najprawdopodobniej, bo ISIS spora część ISIS była wyrekrutowana przez przeciwników Kadyrowa, którzy uciekli z Czeczenii. On im nawet na to pozwalał w pewnym momencie, z tych takich najbardziej zradykalizowanych Czeczenów. i nie tylko, Inguszów, Tadżyków też zresztą. Tadżykowie między innymi w Stambule, z tego co pamiętam, byli właśnie obecni w trakcie jednego z zamachów, które prowadziło państwo islamskie. Jest wiele powodów, dla których ISIS mogłoby Rosji nienawidzić, tak to określę. Tak jak ty powiedziałaś, kwestia Syrii, dodatkowo kwestia działań grup rosyjskich, prywatnych armii w Afryce, gdzie przecież też działało ISIS w ostatnim czasie. No jest wiele powodów tak naprawdę. Tylko dla mnie najbardziej zastanawiające jest to, no, że te służby sobie totalnie z tym nie poradziły, z tym atakiem. Tutaj mam taki zapis, jeszcze przeczytam Państwu, jak to miało wyglądać. To informuje taka agencja AMAK i to są źródła ze strony państwa islamskiego. To mniej więcej wyglądało tak, jak ty powiedziałaś. To znaczy, że oczywiście oni się chwalą, że cios krwawy, atak najbrutalniejszy od lat. I co tutaj się miało wydarzyć? Celem ataku była masowa impreza, w której uczestniczyło tysiące chrześcijan. To jest oczywiście podkreślone. Ataku dokonało czterech bojowników państwa islamskiego, uzbrojonych w karabiny maszynowe, pistolety, noże, no i bomby zapalające. Atak był poprzedzony intensywną obserwacją miejsca. Źródła podają, że bojownicy wtargnęli na salę, trzech z nich strzelało po kolei do ludzi jak do kaczek, a jeden, używając bomb zapalających czy koktajli Mołotowa, po prostu materiału zapalającego, podpalał po kolei po prostu kolejne sale, także doprowadził do wielkiego pożaru. I ci islamiści podają, że zostało rannych lub zginęło co najmniej 300 chrześcijan. No, ja sobie, trudno mi sobie wyobrazić taki atak mimo wszystko w jakimś szanującym się kraju, no ale z drugiej strony już widzieliśmy, że nawet takie miejsca jak Izrael nie poradziły sobie z atakiem, taki kraj jak Izrael nie poradził sobie z atakiem Hamasu. Natomiast to po prostu mnie najbardziej zastanawia, że od początku, kiedy wyszła ta informacja, kiedy Amerykanie ją potwierdzili, media całego świata ją potwierdziły, do tego przecież na samym początku jakby też oni się przyznali, to Rosja nie ma tego tematu. Komersant wczoraj wyśmiewał tą informację. Media rosyjskie w ogóle nie podawały.
Znaczy tą informację o ISIS, tak?
Tak, po prostu.
Absolutnie. W ogóle jej nie przyjmują do wiadomości i co mnie rozbawiło teraz, przepraszam, szukałam w swojej książce tego nazwiska, bo oni dzisiaj operowali takim nazwiskiem jak Shishani. Ja pamiętam, że kiedy pisałam, no to było dawno, że tenże Shishani był przez znajomych różnych z Kaukazu wskazywany właśnie jako no po prostu szpieg rosyjski, że jako człowiek zdecydowanie powiązany z Rosją. A oni się dzisiaj na niego powołują, że właśnie Shishani to, Shishani tamto i że to nie może być, prawda, no, że absolutnie nie może to być prawdą. W każdym razie operują tym nazwiskiem. A wyśmiewają się z tego absolutnie. Więc jak myślisz, czy dlatego, że oni się z tego wyśmiewają, to my mamy zupełnie to, to my musimy być pewni, że jest inna rzeczywistość?
Znaczy, mi się wydaje, że to jak zwykle z Rosjanami, nigdy się nie, czy może nie nigdy, ale no nie znamy prawdy i nie poznamy prawdy, a to, co oni nam przedstawiają, tych dwóch chłopaków, z których jeden tłumaczy, to też jest niesamowite, bo oglądałem to nagranie, to jest po prostu, Państwu to przeczytam, to się teraz tutaj pojawi, my to wmontujemy, jak ten mężczyzna po prostu tłumaczy, pytany, co zrobił w tym krokusie. No mówi, że strzelał do ludzi. Po co? Dla pieniędzy. Za ile? Za około 500 000. Oni pytają go, czego? Rubli. No to są naprawdę no parę tysięcy dolarów. To nie jest jakaś kwota, dla której no, w mojej opinii się idzie zabija setki ludzi. Od kogo dostał? Jeszcze nie otrzymał, dostał połowę tych pieniędzy. Gdzie otrzymał? Na kartę. Gdzie te karty? Wyrzucił wszystkie karty, wszystkie ubrania, nie mieli czasu, po prostu jak tylko się zobaczyli, że jest zagrożenie, to tego się wszystkiego pozbyli. Czyli sami zdobyli broń, dostali pieniądze na kartę, ale w momencie, kiedy byli zagrożeni, wyrzucili te karty, czyli zrobili ten zamach za darmo. To jest jakby, to są fragmenty tego przesłuchania, które jest w mediach rosyjskich. To jest tak głupie, że nawet trudno mi uwierzyć, żeby Rosjanie w to uwierzyli. Czy oni umieją uwierzyć?
No.
Po prostu to jest propaganda. Przepraszam, że to powiem. Pewnie mi znowu utnie część zasięgów YouTube, ale to jest propaganda dla debili. To by nie przeszło w żadnym. Nie wyobrażam sobie, żeby w Polsce ktokolwiek coś takiego uwierzył. No, to jest wszystko pokazuwa. I teraz pytanie, dlaczego? Czy tak sprawni byli ci terroryści i oni zniknęli? Trzeba było kogoś pokazać, w ciągu 20 godzin złapać, postawić gdzieś tam w okolicach obwodu brańskiego właśnie, żeby powiedzieć, że oni jechali do Ukrainy i wykorzystać to? Czy to po prostu od początku było wiadomo, że jest taki zamach, dopuszczono do niego i podstawiono konkretnych ludzi, którzy się później rozpłyną w powietrzu albo nie wiem, co się z nimi stanie. Najzabawniejsze było to, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Tadżykistanu bardzo szybko zdementowało informacje na temat tych osób, które podano z imienia i nazwiska i stwierdziło, że ci ludzie są w Tadżykistanie. Dwóch z nich, z tych czterech, których zdjęcia i dane podały rosyjskie media i rosyjskie służby, oni mają być w tej chwili w Tadżykistanie. Więc to już są naprawdę takie rzeczy dla mnie trochę abstrakcyjne, no ale wiesz, jeżeli ktoś wierzy w 88% dla Władimira Putina, jeżeli oni sobie pozwalają na takie rzeczy, no to może wystarczy też, może Rosjanie nie wymagają zbyt głębokiej propagandy, może wystarczy im taka. No.
No ale Rosjanie, nie tylko Rosjanie. Wczoraj miałam wiadomości od bardzo zdenerwowanej osoby z Rzymu, że właśnie jakiś wielki profesor, łącznie z jego żoną, mówią, że to skandal, że ktoś w ogóle może obwiniać Putina o to, że to jego ludzie robili taki zamach, dlatego że przecież tak wspaniały człowiek, który dostał 88% poparcia, nie może występować przeciwko swojemu narodowi.
No tak. No tylko widzisz, to jest, bo wymieniłaś najważniejsze ataki, tak? 99 rok, wysadzanie bloków. Z tego powodu też wiele osób zginęło, żeby zatrzeć ślady. Dubrowka, gdzie ludzie umierali po prostu na oczach kamer. Biesłan, gdzie cały świat widział masakrę szkoły. I jeszcze zamachy w metrze w Moskwie. I o tym wiemy, na to mamy dowody. Wiemy, że takie akcje zostały przeprowadzone. Nagle po wyborach, bo to jest, proszę Państwa, najbardziej zastanawiające. Nagle po wyborach trzeba, mówi się od dawna o tym, zresztą też o tym rozmawialiśmy, ja też rozmawiałem z Agnieszką Legutską na ten temat tydzień temu, że po wyborach Putin dokręci śrubę swojemu społeczeństwu, że będzie chciał przeprowadzić mobilizację najprawdopodobniej. No. Nagle zdarza się taki atak terrorystyczny. Ni stąd, ni zowąd, po prostu, tego dnia. Tydzień po wyborach, nie cały tydzień, kilka dni po wyborach. To jest dla mnie, no nie wiem, może się zdarzają zbiegi okoliczności. Może po prostu. To jest wszystko zbieg okoliczności.
No niewątpliwie zdarzali się też Czeczeni i Czeczenki, które wysadzały się, Tadżycy, którzy wysadzali się do Modjedowo, Czeczenki, które wysadzały, które zrobiły zamach na samolot tuż przed Biesłanem. No oczywiście, że przecież naród, który zostaje tak strasznie zaatakowany, jak powiedzmy Czeczeni, w jaki sposób się broni. I broni się w taki sposób, w jaki też został zaatakowany. A jeśli idzie o atak na muzułmanów, no to rzeczywiście i Afganistan, i Syria, no to leżą na sumieniu Kremla, prawda? Tak czy inaczej.
Oczywiście. Mówimy o pierwszej wojnie w Afganistanie. Natomiast, znaczy pierwszej, nie pierwszej, ale tej interwencji w Afganistanie w latach 79-89, słynny sztorm. Ale ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że paradoksalnie my się nie dowiemy prawdy, natomiast niezależnie od tego, kto tego aktu terroru dokonał, no to po prostu widać ewidentnie, że podejście do tego aktu terroru jest jednoznaczne ze strony służb rosyjskich Władimira Putina. To jest po prostu coś do wykorzystania politycznego. On wykorzysta ten atak.
Absolutnie. Powtarzanie, przepraszam, że ci przeszłam słowo. Przepraszam, że ja się powtarzam, ale muszę to podkreślić, że od samego rana mam włączoną telewizję rosyjską i nie słyszę niczego innego, jak to, że Stany Zjednoczone organizują zorganizowały ten akt terrorystyczny przy pomocy podległych sobie Ukraińców. A że ci Ukraińcy przez przypadek mówią po tadżycku, no to już drodzy Rosjanie, sami się z tym jakoś uporajcie. Ale jeżeli no, mnie brak logiki już od bardzo, na samym początku pobytu w Rosji bardzo uderzał, logiki w rozumowaniu, i wtedy mi mówiono, że Rosjanie mają sposób mityczny rozumowania. No i fajnie, ponieważ od lat jest im mitologia przemocy albo przemoc przy pomocy mitologii ciągle w jakiś sposób przyswajana, no to stało się to ich modus agendi. Oni może w to uwierzą, nie wiem ile ludzi w to, no naprawdę, naprawdę nie wiem ile ludzi w to uwierzy, bo pamiętam, że kiedy było to nieszczęście w 99 roku, wysadzanie domów, to babuszka przy metrze powiedziałaby, no Darze, to nasi, to przecież nasi. Ja mówię, a dlaczego tak pani myśli? No przecież to jest jasne. W ogóle nie podejmowała żadnej rozmowy babcia przy metrze. Ale oczywiście w miarę propagandy to można przyjmować, że się jest częścią napadniętego narodu i trzeba teraz podkreślić to, co jest po prostu niesłychane. Przy każdej okazji słyszymy my, wielki naród. Nikt tak jak my. My, Rosjanie, jesteśmy najlepsi. No na przykład, od taki przykład słyszę, jest program o zespole tanecznym, rosyjskim zespole tanecznym, znakomitym, rzeczywiście Berioska. I komentator mówi, nikt tak jak my, tylko nasz kraj. No, myśmy nie mieli Mazowsza, nie mieliśmy Śląska, inne państwa też nie miały niczego takiego, tylko Rosjanie mieli swoją Berioskę. I cały czas słyszymy, że my wszystko przetrwamy, my do wszystkiego się przyzwyczaimy, a poza tym jesteśmy zjednoczeni. Ale wracając do tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, czy Putin spodziewał się tego aktu terrorystycznego, czy nie? Bo na przykład przy Biesłanie on wystąpił tego samego dnia wieczorem i tego samego dnia jeszcze i drugiego dnia też wystąpił przy Biesłanie i przy Dubrowce. A teraz, wczoraj ten atak terrorystyczny się odbył, no już wiedzieliśmy o tym, prawda, od południa, a dopiero dzisiaj po południu Putin się odezwał. I mało tego, dziennikarze z Insidera doszli do swoich kolegów, koledzy mówili, że pracownicy państwowych mediów, którzy przekazali, że w ciągu nocy z piątku na sobotę 3 razy byli przygotowywani do emisji prezydenckiego orędzia, ale ostatecznie do niego nie doszło. A więc Putin dopiero dzisiaj wystąpił, kiedy już cała sprawa była ogarnięta, kiedy już złapano tych strasznych przestępców, podobno 11, pokazują ciągle 2. Więc kiedy już jest wiadome właściwie, czym ten akt terrorystyczny należy tłumaczyć. Ale proszę Państwa, jesteśmy częścią totalnego Zachodu, po pierwsze. Po drugie, dyrygują nami tylko Stany Zjednoczone, a my ich słuchamy, po drugie. Po trzecie, mamy pytanie za 5 punktów. Czy to nam bardzo grozi? I tutaj jest odpowiedź, która no, niewiele może nas pocieszać, ale najwięcej i najgorzej mówi się o państwach nadbałtyckich, a szczególnie o Litwie. Szczególnie, że były premier Landsbergis powiedział, że nie ma, jeśli chodzi o ten akt terrorystyczny, że nie ma się nad czym zatrzymywać, nie dekoncentrujmy się, skupmy się na właściwym toku myślenia, czyli na właściwym toku działania, czyli na właściwym toku antyrosyjskim. To jest przesłanie Landsbergisa. Oczywiście często się powtarza, że powtarzają się nazwiska tych, którzy złożyli kondolencje Putinowi. No oczywiście Chiny, oczywiście Węgry i inne państwa afrykańskie. Z państw europejskich tylko niższego rzędu chyba jacyś przedstawiciele, ale usłyszeliśmy, że Donald Tusk wyrazu współczucia nie złożył. Donald Tusk w mediach społecznościowych napisał, że współczuje rodzinom, napisał, ale nie zadzwonił do prezydenta Putina i nie złożył mu osobiście wyrazów ubolewania.
To jest naprawdę, ja cały czas przeglądam jeszcze tutaj te nagrania z tym Tadżykiem, to jest po prostu, ja mam...
Straszne.
Ja powiem tak, ja nie mam takiego poczucia, że my jesteśmy w stanie teraz określić, co tam się wydarzyło, bo moim zdaniem nie jesteśmy. Może być tak, że to był po prostu atak terrorystyczny, o którym nikt też nie wiedział, że Rosjanie po prostu sobie z tym nie poradzili, bo Rosja ma od zawsze problemy, znaczy może nie od zawsze, ale tam Federacja Rosyjska ma problemy z terroryzmem, tak jak już wcześniej powiedziałaś, siłą rzeczy, przez to, co robiła na Kaukazie i nie tylko, więc te zamachy terrorystyczne w Rosji się wielokrotnie zdarzały, a niektóre wykorzystywano albo samemu tworzono, wykorzystując tę sytuację i to już służby rosyjskie działały. No ale kluczowe jest po prostu to, jak Rosja teraz próbuje tę sprawę przykryć i jak próbuje ją politycznie wykorzystać. I ewidentnym jest to, że po prostu wykorzystuje ją do ataku na Ukrainę. No Ukraińcy są oczywiście, może nie powiem, że przerażeni, ale zaniepokojeni tym. Politycy ukraińscy i wojskowi ukraińscy od razu się od tego odcięli, bo tutaj chyba też warto powiedzieć, że o ile w Czeczenii była ta tradycja walki terrorystycznej też z racji na religię, no to Ukraina takich ataków nie dokonywała. Ona nie atakuje cywilów. Zresztą to powiedział Andriy Jusow, rzecznik wywiadu wojskowego ukraińskiego, że Ukraina nie walczy z cywilami. Poza jakimiś pojedynczymi ostrzałami Białgorodu, gdzie też zginęli cywile. Oczywiście pod tym filmem pojawi się 150 albo i więcej komentarzy troli rosyjskich, którzy mi będą tłumaczyć o bombieniu Donbasu albo dąbieniu Donbasu, bo z tego się zawsze śmieją Ukraińcy. No to kluczowe jest moim zdaniem tutaj w tym wypadku to, że naprawdę Ukraińcy w trakcie tej pełnoskalowej wojny no nie wykazywali się jakimiś takimi atakami terrorystycznymi, nie ma to żadnych dowodów i trudno sobie wyobrazić, żeby nagle w jakiś sposób inspirowali taki atak. Po co? Dlaczego? Z jakiego powodu? Jakie są argumenty dla Ukraińców? Jakie są? Co to im przyniosło? Same by to im kłopoty przyniosło. To jest całkowicie szalony pomysł. No ale no w Rosji wszystko jest możliwe. Trzeba jakoś to wprowadzić w wymiar wojny totalnej, a nie operacji specjalnej. Też mnie naprawdę jednak tak podskórnie aż dotyka to, że oni dwa dni wcześniej ostrzeliwali Ukrainę, atakowali cele infrastruktury krytycznej. W samym obwodzie zaporowskim zginęło 29 osób jednego dnia zabitych. Mówię o cywilach. I nagle jest to może to jest jakaś spiskowa teoria dziejów. Ja nie lubię teorii spiskowych, ale jakoś mi się to wszystko łączy niestety. Ale tak jak mówię, może to po prostu wypadek, prawda? Może to po prostu było tak, że nie zdawali sobie sprawy, że był tam go nie wykryli zajęci wojną w Ukrainie i zajęci innymi sprawami.
Ale do jakiego stopnia my wszyscy, już i Ukraińcy, możemy się czuć bezradni do łez i wściekli, jeśli taka prowadząca program dziewczyna mówi tak, przecież to straszne, to nie ludzie, żeby mordować dzieci, żeby zabijać dzieci, żeby strzelać do ludzi. Ona to mówi. Do kogo ona to mówi? Kto to mówi? Mówi to dziewczyna, która dzień w dzień makaron, jak to się mówi, na uszy wiesza ludziom i która z najpewniej wie o tym, co się dzieje jednak naprawdę w Ukrainie, ale Rosjanie tego nie wiedzą i Rosjanom, jak się pokazuje się rozbite domy, rozwalone domy, zrujnowane domy, to przecież oni mówią, że to Ukraińcy sami to robią po to, żeby winę zrzucić na Rosję. Ale mnie się wydaje, że my nie doceniamy także tego, co się zdarzyło przed wyborami, a mianowicie tego ataku rzeczywistego ruskiego Korpusu Ochotników i Legionu Wolność Rosji, czyli tych Rosjan, którzy się przeciwstawiają Putinowi, na okręg białgorodzki. Wtedy ten atak, ja nie wiem przecież, jak on tam naprawdę wyglądał, ale Rosjanie strasznie to przeżywali, dlatego że się okazało, że pogranicznicy rosyjscy nie są w stanie obronić granicy, po pierwsze, a po drugie rzeczywiście były tam jakieś ofiary i rzeczywiście z tego, co pokazywano w telewizji rosyjskiej, można wynieść wrażenie, że to był jakiś bardzo poważny atak. I teraz, czy teraz łączyć te dwa ataki, to znaczy atak Rosjan zbuntowanych przeciwko Putinowi na południu w obwodzie białgorodzkim i fakt, że Rosjanie poczuli to jako policzek, że Rosjanie sami w imię Ukraińców napadli na Rosjan. Więc i czy to jest powiązane czy ze sobą, czy też nie, to tego naprawdę w tej chwili nie możemy wiedzieć, ale sądzę, że z czasem się tego dowiemy. No, tak czy inaczej jesteśmy po pierwsze rzeczywiście przerażeni tym, co się stało, ale powtarzalność aktów terrorystycznych w Rosji od czasu, kiedy pojawił się Putin, jednak nie pozwala nam na stwierdzenie, że to mógł być tylko przypadek czy też zemsta ISIS. No i mnie bardzo trudno w to uwierzyć jednak.
Rozumiem.
Nie wiem. No. Może, no ale
no i
dla
jest
mnie się wszystko łączy. No puenta, ale tak jeszcze też na marginesie, ciągle wychodzę na te marginesy, ale przypominam sobie Putina w Dreźnie. Jest on szefem niewielkiego oddziału kagiebowskiego w Dreźnie. Można powiedzieć, że był poniekąd tam szpiegiem, ale to nie był taki prawdziwy, nielegalny szpieg, ponieważ wszyscy wiedzieli, mieszkali w budynkach Stasi, czyli służby specjalnej NRD-owskiej i współpracowali ze Stasi, no też ich śledzili, to jest inna sprawa. W każdym razie nie byli to nielegałowie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że Putin jest tam człowiekiem, który ma do dyspozycji, który, można powiedzieć, zawiaduje podrabianymi dokumentami. To znaczy, jeśli były potrzebne fałszywe dokumenty dla ich działania, to Putin to organizował. I teraz tam pojawiają się bojownicy RAF-u. Rote Arme Fraktion, tej strasznej, terrorystycznej organizacji niemieckiej, działającej w latach 70. Pamiętam dokładnie, niestety, bo strasznie mi się podobał Andreas Bader, który był ich szefem. I ci terroryści z RAF-u przechodzą przez ten punkt kagiebowski bardzo często i tam wspominają koledzy Putina, że oni prosili o tych rafowców, którzy jeździli do Berlina Zachodniego, żeby im przywozili tam jakieś rzeczy z tego Berlina Zachodniego i ci im zawsze przywozili i wszyscy chcieli płacić, a tylko Putin nigdy nie proponował, że zapłaci. Putin prosił tam kogoś, żeby radioodbiornik specjalny jakiś mu tam przywieziono. Okej, ale Putin miał z nimi kontakt, z tymi rafowcami, a przecież jeżeli tak, to wiadomo było, że RAF jest także inspirowany przez KGB, że są to wszystko siły połączone, że ówczesny szef FSB Andropow wprowadził, on pierwszy, terroryzm na Zachodzie do swoich, jako metodę działania na Zachodzie, więc bardzo wątpliwe, aby Putin ograniczał się tylko do rozmów o radioodbiorniku. Był na to zbyt inteligentny. A przecież rafowcy mieli swoje pola ćwiczeń i przecież Putin dawał im, prawdopodobnie mógł im wyrabiać te fałszywe dokumenty. Więc z terroryzmem Putin zetknął się już dużo wcześniej i no i wiedział, co to jest i wiedział, że terroryzm jest bardzo opłacalny politycznie.
Mi pozostaje tylko po prostu powiedzieć, że to państwo muszą sami ocenić, czy to byli rzeczywiście terroryści z ISIS, czy to było jakoś inspirowane przez rosyjskie służby, czy może właśnie Rosjanie mogli się domyśleć, wiedzieli, ale nic nie zrobili. To już zostawiam po prostu opinię dla państwa, no bo niestety ostatecznego werdyktu, ostatecznej wersji wydarzeń nie poznamy przez to, że to wszystko prowadziły potem rosyjskie służby. A ja jeszcze chciałbym na sam koniec przejść do innej sprawy. Krystynko, zbiórka trwa w związku ze sprawą właśnie kradzieży i chciałem cię jeszcze zapytać, jak wygląda w ogóle sprawa w banku też, bo takie pytanie dostawałem od ludzi.
Wspaniale.
To znaczy?
Chciałam obrazowo zapytać państwa, czy widzicie tę tylnią część ciała, jaką bank wystawia na swoich klientów. Bank wbrew temu, do czego jest zobowiązany i przepisami, nie tylko, że nie zwraca pieniędzy, które zostały stracone także przy jego pomocy. Bank potwierdził, że z mojego konta ICO, które miałam w telefonie, zostały przeprowadzone takie transakcje w bardzo krótkim czasie, w związku z czym on nie ma tutaj nic do powiedzenia, a że to były transakcje przeprowadzane przez fałszerzy, że to były transakcje absolutnie nieprawdopodobne, nagle w ciągu krótkiego czasu, żeby ktoś, kto w ogóle takich transakcji nie przeprowadza, nagle przeprowadzał ich kilkanaście, to banku zupełnie nie obchodzi. Bank umywa ręce z panią sierżant z policji. Nie miałam żadnego kontaktu, oprócz tego, że dostałam wiadomość, że ona to właśnie prowadzi. Wysłała mi ogromną listę telefonów, z których do mnie ci fałszerze, ci oszuści dzwonili. Nie otrzymałam żadnego potwierdzenia, że ona to otrzymała, już nie mówiąc o dziękuję. Sprawa została przekazana prokuraturze okręgowej i prokuratura milczy. Więc rzecz cała zdarzyła się 28 grudnia. No, dzisiaj mamy koniec marca i czy się coś dzieje, czy się nie dzieje, tego nie wiem. W każdym razie nie jestem o niczym poinformowana. Raz zostałam wezwana na policję po to, żeby zadać mi pytania o trzy nazwiska, których nie znałam. Zna pani takich ludzi? Nie znam. Dziękujemy, do widzenia. Tyle miałem pani do powiedzenia. Koniec. Więc ale ciągle słyszę od różnych ludzi, że ci fałszerze nadal działają. To straszne Baltic Pipe, na które dałam się nabrać, reklamuje się już w tej chwili z portretem Tuska i wstępnymi i propozycją wstępnych transakcji na 1000 zł, bo kiedy ja w to wpadłam, to nie żądali przynajmniej jakiejś konkretnej sumy. No i a więc dalej, nadal ci sami ludzie z tym samym rosyjskim akcentem, oni zresztą do mnie jeszcze niedawno dzwonili, po to, żeby powiedzieć mi, a twoje pieniądze poszły na ruskie wojsko, bo my dojdziemy do Kijowa, do Lwowa i do Warszawy. Tak mi powiedziano, bardzo przyjemnie. Już więc do niedawna jeszcze dzwonili, ciągle ten sam akcent. I ludzie się skarżą na różnego rodzaju oszustwa, ale śledztwa w tej sprawie prowadzone są, nie wiem, chyba w absolutnej tajne, bo nic na ten temat nie wiadomo.
To ja tylko przypomnę, proszę państwa, że tego 28 grudnia Krystynę okradziono z oszczędności właściwie wszystkich z tego, co mówiłaś, które miałaś na tym koncie, czyli ze 160 tysięcy złotych.
Tak.
Dzięki temu, że państwo się tak naprawdę szybko i po prostu sprawnie i tak hojnie zaangażowali we wsparcie, w zbiórkę, no to po prostu już większość tych pieniędzy została zebrana. No i też powiem chyba, bo mogę to powiedzieć, że ty już większość tych pieniędzy otrzymałaś. To znaczy po prostu jak tylko Patronite wysłał mi część pieniędzy, to ja oczywiście wysłałem Krystynie i to po prostu, no myślę, że pomogło ci, tak mi się wydaje, w tym najtrudniejszym okresie, kiedy straciłaś
to. No oczywiście, to. Bez tego byłabym zupełnie bez pieniędzy. No miałabym tyle, ile z emerytury, to aż wstydzę się Państwu powiedzieć, ile to jest.
No jak to chyba po prostu, jak to w Polsce, jeśli chodzi o emerytów, no, nie przelewa im się. No,
ja przez całą wolną Polskę byłam na umowach śmieciowych, więc nie zbierało mi się na emeryturę.
No. Coś o tym wiem. Nie będę w to wchodził, w ten temat. Do pewnego momentu też to przerabiałem niestety i to chyba wszyscy w tej naszej branży to przerabiają. Natomiast mnie zawsze w tej sprawie zastanawia, już chciałem, jeżeli już, bo pewnie rozmawiamy o tym ostatni raz, to chciałem jeszcze wrócić do tematu, jak bank zareagował na tę sytuację, bo mówimy o banku, w którym sam mam konto, mówimy o PKO BP, no i po prostu z tego, co wiem, to jakieś procedury zapobiegawcze, kiedy nagle zaczęły ci wypływać z konta takie pieniądze, nie zostały uruchomione.
Absolutnie. Bank palcem nie kiwnął. Bank stwierdził, że ja tak wysłałam jedną reklamację, znaczy natychmiast. Jeszcze kiedy mnie męczyli ci oszuści, trzymając słuchawkę w ręku, pobiegłam do banku, który jest niedaleko i powiedziałam, co się stało, ale już konto było puste. I pani w banku mi powiedziała, no najważniejsze, że pani się nic nie stało. No trudno, no. Pieniądze przepadły. I jak to, proszę pani, w ciągu 2 godzin z czymś, to, bo to trwało, to jest przeprowadzone kilkanaście transakcji bardzo dziwnych, wszystkich zlecanych przez moje ICO, więc coś jest nie tak. Poza tym wszystkie oszczędności, jakie miałam w euro, zostają zamienione na złotówki. Też. I to wszystko się dzieje pod rząd, jedno po drugim. I ona na to mówi, no takie pani wydawała zlecenia. Ja mówię, to nie ja wydawałam, tylko po prostu oszuści. To nas nie interesuje, proszę pani. To było z pańskiego ICO i z pani telefonu i już. I dostałam jedno pismo, a drugie na moje zażalenie. Dostałam drugie pismo, które też posyła, które mówi, że bank nie uznaje reklamacji, tyle i do widzenia. A ja tutaj mam takie oświadczenie z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która twierdzi, że gdzie jest stwierdzenie, że do obowiązku banku należy zgodnie z ustawą o usługach płatniczych bank w terminie 1 dnia roboczego powinien oddać konsumentowi skradzioną kwotę i wyjaśnić sprawę. Jeżeli klient w jakimś stopniu ponosi odpowiedzialność za utratę gotówki, bank po dokonaniu zwrotu środków konsumentowi powinien ocenić, na ile to on przyczynił się do utraty pieniędzy i tak dalej. Ale nie było żadnego postępowania. Czy doprawdy bank jest kompletnie niewinny, jeżeli pozwala na dokonywanie na koncie klienta zupełnie nieprawdopodobnych transakcji w ciągu krótkiego czasu?
No i tutaj jest jeszcze kwestia tego, że ty próbowałaś, znaczy nie ty, tylko ci ludzie próbowali na twoim koncie zaciągnąć jeszcze kredyty, nie dość, że wypłacili wszystkie pieniądze, przewalutowali część
na
pieniędzy.
Na 60 tysięcy kredyt. Na szczęście nie mam zdolności kredytowej. Poza tym chcieli mnie dosłownie zmusić do tego, żebym podpisała czy wyraziła zgodę na zwiększenie kredytu odnawialnego na moim koncie do jakichś nieprawdopodobnych pieniędzy, bo to też chcieli ukraść. Znaczy ten kredyt odnawialny, jaki miałam na kilka tysięcy, też ukradli. Ukradli wszystko, co było. W euro, kredyt odnawialny, wszystko. Więc tak wygląda sprawa z bankiem.
Ale jeszcze, Jeszcze dopytam, bo tutaj sobie zapisałem, pamiętam jak pierwszy raz o tym rozmawialiśmy, przecież robiłem krótki reportaż na ten temat, że dodatkowo te pieniądze zostały przesłane w pierwszej chwili do kont polskich, też częściowo w PKO BP. I ty pobiegłaś od razu do tego banku, potem pobiegłaś na policję i bank nie zatrzymał tych pieniędzy, nie zablokował tych dalszych.
Powiedzieli, że te pieniądze były od razu wypłacane z bankomatów. Po prostu natychmiast ulegały wypłaceniu.
Ciekawe. No i rozumiem, oni się w żaden sposób nie poczuwają w tej chwili i sprawa nie istnieje.
Nie.
No tylko toczy się sprawa w prokuraturze, czy tam policja, ona pewnie zostanie umorzona ze względu na to, że ciężko będzie znaleźć tych sprawców, tak? Ustalić ich tożsamość.
To trudno, trudno wydaje mi się znaleźć sprawców, jeżeli ja dostarczam na policję z 20 różnych numerów i nie dostaję żadnej odpowiedzi z policji. Kiedy byłam na policji i kiedy ja byłam na policji, wtedy od razu zgłosiłam tego 28 zaraz po banku, pobiegłam na policję, a tam mi powiedziano, proszę pani, oni tak często zmieniają karty, że nie możemy za tym nadążyć. No dobrze, ale jeżeli ja podam 20 takich numerów, no to w końcu coś można sprawdzić, kto to wykupuje, jak. Nie wiem, nie jestem policjantką, ale w ogóle nie zareagowała na moją chęć składania zeznań, dlatego że to była kwestia nie tylko tego, że dzwoniono z różnych numerów, ale podawano tam różne nazwiska i facet się powoływał na kogoś tam, czyje nazwisko ja znalazłam w internecie. Oczywiście wszystko to jest fałszem, ale ja powinnam zostać jako strona powiadomiona o tym chyba, nie? Że toczy się jakieś, że toczą się jakieś sprawy, że toczy się jakieś postępowania. Wydaje mi się, że nic się takiego nie dzieje.
No tak to wygląda.
Kompletnie to... nikogo nie obchodzi, co ja mam do powiedzenia, jakie mam nazwiska. Ja wysyłałam mi nawet jakiś list, dlatego że ja nie mogłam... Krótko, przypomnę, chodziło o to, że ja wpłaciłam 500 zł na Baltic Pipe i potem chciałam się z tego wycofać. I w ogóle nie rozmawiałam z tymi, nie chciałam rozmawiać z tymi, którzy podawali się za przedstawicieli Baltic Pipe, chcieli ze mną dalsze transakcje przeprowadzać. I nagle pewnego dnia rano właśnie zadzwonił facet i powiedział: wiemy, że pani chce zlikwidować swoje konto i bardzo dobrze, bo jeśli pani je nie zlikwiduje, to będzie pani płaciła procenty od tego konta. I na to mnie po prostu wzięli. Nie, ja już nie chciałam, broń Boże, niczego zarabiać z nimi, bo czułam, że coś nie tak, ale chciałam zlikwidować swoje konto. I pod pretekstem likwidacji konta oni mi zlikwidowali wszystko, co na koncie, ponieważ no, tacy ludzie kiepsko zorientowani w sprawach różnych internetowych no, dają się złapać. Nie wiedziałam i przestrzegam, jeżeli ktokolwiek by prosił, żebyście Państwo aplikację Anydesk na swoim telefonie zrobili, to mocno się zastanówcie, czy to naprawdę jest dobry adres.
Ja chciałem jeszcze powiedzieć, korzystając z tej okazji, że gdyby Państwo jeszcze chcieli wesprzeć Krystynę, to można to zrobić. Łatwo znaleźć link, jest w opisie tego nagrania. Ale też proszę o to, że jeżeli ktoś z moich widzów, ktoś z widzów, którzy oglądają to nagranie, tę naszą rozmowę, miał takie też problemy, czy z bankiem PKO BP właśnie dokładnie, czy może w ogóle z takimi oszustami, którzy po prostu wyłudzili w jakiś sposób pieniądze, czy okradli, czy oszukali. Mówię tutaj o różnego rodzaju takich właśnie przestępstwach, to proszę się do nas zgłosić, bo może trzeba będzie też tę sprawę bardziej nagłośnić. Proszę się do mnie zgłosić, proszę się odezwać, czy tutaj, czy na Patronite, czy skomentować po prostu w tym filmie, pod tym filmem ja przejrzę te komentarze i spróbuję się z Państwem jakoś skontaktować. Ja w każdym razie też chciałem ze swojej strony bardzo podziękować jeszcze raz Państwu za hojność, za to, że Państwo odpowiedzieli na apel i wsparli Krystynę.
Nie mówiąc o tym, jak ja Państwu dziękuję, bo naprawdę bez konta Patronite, które mi otworzył Mateusz Lachowski, wtedy mi jeszcze prawie zupełnie nieznany, za co bardzo dziękuję jeszcze raz i Państwu dziękuję bardzo, bo naprawdę mnie uratowaliście.
A ja Ci, Krystynko, dziękuję za tę rozmowę. Proszę Państwa, moim gościem była Krystyna Kurcza-Predlich po raz kolejny na tym kanale. Dziękuję Państwu, że obejrzeliście właśnie to nasze wspólne nagranie.
Też Państwu dziękuję. Do miłego zobaczenia. Dziękuję.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.